chcecie słuchać, ale tekstem początkowym jest przeczytany przez Marka Księga Rodzaju 45:1-15. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ogrom Twojej dobroci i hojności. Dziękujemy Boże za to, że Ty odnawiasz ten świat na swój obraz, na swoje podobieństwo. Ty, Panie, stawiasz nam przed naszymi oczami drogę, która nie jest drogą tego świata, Panie. Nie jest drogą postępowania, tak jak ten świat przyjmuje za standardy, ale Ty, Panie, chcesz, żebyśmy patrzeli na nasze życie przez pryzmat Twoich planów, Twojego zmiłowania, Twojej hojności, Twojej łaski. Prosimy Cię, abyś pochwycił nasze serca w tej wizji życia w Tobie, życia w Twoim Królestwie. Spraw, by nasze serca nabrały mądrości do takiego życia na co dzień. Amen. Drodzy, roboczym tytułem naszego kazania jest Nie wy, lecz Bóg. Nie wy, lecz Bóg. To są oczywiście słowa Józefa, które wypowiada do braci w Egipcie. I 45 rozdział stanowi, ja bym powiedział, jeden z takich najpiękniejszych spisanych przykładów pojednania ludzi, jakie znamy. W zasadzie cała historia, warto by przeczytać całą historię Józefa i braci, bo jest to dosyć długa, troszkę zawiła ta historia, jak działają ludzie w swojej niedojrzałości, może też w swojej głupocie. A z drugiej strony jest to historia o tym, jak Bóg działa w życiu tych ludzi przez lata, aby ich prowadzić ku dojrzałości, aby ich prowadzić ku większej mądrości. Pamiętacie, jak to się zaczyna? Bracia słyszą proroctwo z ust Józefa. Józef był prorokiem i myślał, że się nad nimi wywyższa, tak? Ale zamiast, nie wiem, przyjąć to i, nie wiem, może puścić mimo uszu, czy jakoś go tam strofować, oni pałają no, taką nienawiścią, można powiedzieć, do niego. Chcą go zabić i powiedzmy, że to ten zamiar zabójstwa zamieniają na zamiar sprzedania go jako niewolnika. Haha, wydaje nam się, że lepiej, a wcale nie lepiej, nie? Bo no, zniewolili go, uwięzili, sprzedali zupełnie obcym ludziom. W dodatku, nie wiem, czy autor chciał do nas puścić oko i sprawić, żebyśmy się uśmiechnęli, ale bracia wcale na tym dobrze nie zarobili, słuchajcie, bo okazuje się, że dostali za Józefa jedynie 20 srebrników, a zwykły niewolnik był warty 30. Także sprzedali go po dosyć zaniżonej cenie, można powiedzieć, więc jaki z tego zysk? No, zysk jest taki, że mieli przez chwilę satysfakcję, że oto pozbyli się tego, który się wymądrzał. Nie? Oto pozbyli się tego, który się wymądrzał. No właśnie, czy się wymądrzał? No, mówił rzeczy, które widział, które Bóg mu objawiał, tak? I właśnie w ten sposób z nim postąpili. Pamiętajcie, tak? Niewolnik 30 srebrników, za Jezusa Judasz otrzymał 30 srebrników. I mija wiele tutaj rozdziałów w Księdze Rodzaju. Widzimy życie Judy, kim jest Juda. Juda jest przywódca tego całego spisku, bo to on namówił braci, żeby sprzedać Józefa. Przywódca tego spisku nie jest wcale charakterem, który byłby godny polecenia. Ma jednego syna, ma trzech synów w sumie i ma jedną synową. I ci dwaj synowie umierają, nie wzbudziwszy potomstwa. On obiecuje tego najmłodszego, tej synowej, ale później ją odsyła do domu jej ojca, żeby pozbyć się pewnego problemu i o niej zupełnie zapomina, tak? Z kolei, kiedy są jego potrzeby, na pierwszym planie, to on nie ma żadnego problemu, żeby sobie szybko te potrzeby na własną rękę zaspokoić, tak? Później czytamy o Józefie, który w Egipcie pozostaje we wszystkim wierny. To jest jedna z tych rzeczy, do których Bóg powołał człowieka, do wiernego świadectwa w całym świecie, tak? człowiek miał być kapłanem, królem, prorokiem. Józef jest prorokiem i w świecie pozostaje Bogu wierny. Kiedy żona Potyfara chce się z nim przespać, no i wielu niewolników by pewnie z tego skorzystało, bo stałoby się momentalnie protegowanymi takiej pani, to on odmawia, w imię Boże odmawia, mówi, że to by się nie spodobało jego Bogu. No Józef jest zawsze, w każdym momencie wierny, najpierw wierny ojcu w domu, potem wierny Potyfarowi, potem wierny Faraonowi. I dzięki temu widzimy, w jaki sposób Bóg go wynosi do zaszczytów jako można powiedzieć, króla, czy drugiego po królu. No i teraz po wielu latach następuje głód. Ciekawe, następuje głód. Przypadek, zrządzenie losu, złe wiatry zawiały. No nie, Bóg nad tym wszystkim czuwa. Bóg nad tym wszystkim czuwa i bracia muszą przyjść do Józefa, który jest pewnie umalowany jak typowy Egipcjanin. Wiecie, że Egipcjanie się malowali. Faceci i dziewczyny też. Także jest trochę nie do poznania. Co Józef powinien uczynić braciom, kiedy ich spotka? Postawcie się w jego sytuacji. Nie? Bylibyście królami i ktoś by wam zawinił wcześniej, to zawinił w taki jeden z najpoważniejszych sposobów. No bo ktoś, kto by w zasadzie chciał was zamordować. A sprzedanie w niewolę było bardzo porównywalnym też przestępstwem. Tak? Zniewolenie czy kidnapping był też karany śmiercią w niektórych przypadkach. Także co Józef powinien uczynić braciom, kiedy ich spotka? Co byście uczynili?
Tak po ludzku wtrącili do więzienia, nie?
To po ludzku wtrącili do więzienia. Myślę, że jeśli bylibyśmy królami w tamtym czasie, to bardzo łatwo by nam przyszło chyba ich zabić, po prostu zgładzić. Nie? Także niesamowite jest to, co się dzieje w tym opowiadaniu. To jest to, że Józef przejawia tutaj niesamowitą dojrzałość i mądrość. Dlaczego? Bo tak jak tutaj słyszeliśmy w tym czytaniu dzisiejszym, on potrafi spojrzeć na wydarzenia historii. Taka była historia jego życia. On na wydarzenia historii potrafi spojrzeć nie tylko z ludzkiej perspektywy. Nie? Józef zakłada Bożą perspektywę. Józef zakłada perspektywę Boga, który panuje nad całą historią. Tak? Zobaczcie. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie tu przed wami, aby was zachować przy życiu. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali. No oczywiście, to nie jest stwierdzenie absolutne, bo oni rzeczywiście go tam posłali. Ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona, ojcem Faraona dosłownie, i panem jego domu, i władcą całej ziemi egipskiej. Tak? Czyli co robi Józef? Józef spogląda na swoje życie. Józef spogląda na swoje cierpienia w jaki sposób? W sposób teologiczny, a nie osobisty. Tak? Zobaczcie, i to jest chyba mądra lekcja w tym tekście, że on nam przypomina, że kiedy my się skoncentrujemy na mocno, tak, na własnej krzywdzie, po ludzku, na własnej krzywdzie, na tym, co inni nam zrobili, co Bóg nam zrobił, czasami możemy myśleć, że to Bóg nam zrobił taką krzywdę wielką, nie będziemy w stanie wyrwać się nigdy z tej spirali nienawiści, braku przebaczenia, użalania się nad sobą. To nas po prostu zniewoli. Józef wierzy, i to jest wiara Nowego Testamentu, można powiedzieć, tutaj nie ma żadnej różnicy między nim a tym, co Paweł mówi, ja o tym powiem troszkę za chwilę, o tym, co Paweł mówi chociażby w liście do Rzymian, ale Józef wierzy, że Bóg działa w życiu wierzącego nawet przez zło, którego ten doświadczy. Dla dobra, i to niekoniecznie tylko dla dobra tej osoby, ale dla dobra większego grona osób, tak? Także Józef mocno uchwycił się tej wiary, że historia jest Boża, słuchajcie, że Bóg czuwa nad wszystkim, że Bóg, że nic się Bogu nie wymyka spod kontroli. Te złe rzeczy też nie. Tak wielka zagadka w Księdze Hioba, prawda? Jak to jest, nie? Że takie zło doświadczył Hiob. Oczywiście to nie znaczy, że grzeszne czyny braci okazały się nagle mniej grzeszne, bo to Bóg zaplanował. To nie znaczy, że te ich czyny były mniej dotkliwe dla Józefa, że no teraz on stwierdził, nie, to co mi się przytrafiło, to tylko przejaw przemocy, że to nie była prawdziwa przemoc, ale tylko przejaw, coś, co się jawiło jako przemoc. Nie. Oczywiście wszystkie te rzeczy były złe, grzeszne, ale jeszcze raz, jest perspektywa osobista, jest perspektywa teologii, czy perspektywa historii, nad którą panuje Bóg. I uchwycenie właśnie tej drugiej perspektywy, historii, nad którą panuje Bóg, prowadzi do pojednania w obliczu wyrządzonego zła. Słuchajcie, można by wiele mówić o pojednaniu i może dzisiaj to nie jest koniecznie kazanie o pojednaniu, ale to, co się dzieje z tą rodziną, jest niesamowite, bo po latach Józef, dzięki temu, że jest prorokiem i wystawia braci na testy, on się upewnia, że coś się wydarzyło przez te lata, słuchajcie, przez te lata Józef zauważył, że Bóg sam zadziałał w życiu tych braci. To jest niesamowite, co się dzieje w ogóle z tymi ludźmi, tak? Oni, na dobrą sprawę, słuchajcie, gdyby pozostali niezmienieni, to niby tego Benjamina rzeczywiście tam mogli porzucić i wrócić do ojca, tak? Ze zbożem. Ale nie, oni się za tego Benjamina ujęli. Juda wręcz, ten, który był wcześniej prowokatorem całej sprzedaży, on pierwszy jest gotów poświęcić swoje życie w zamian za Benjamina. On mówi, zabierz mnie, oddaj Benjamina, tak? Oczywiście parafrazując, ale tak to mniej więcej wygląda, że Juda jest gotów swoje życie złożyć za tego brata. Więc Bóg w historii działał w życiu tej rodziny i teraz Józef po prostu to rozpoznał przez te wszystkie testy, których mógł dokonać, tak? Zobaczcie, on jako prorok Boży, jako mąż Boży testuje swoich braci, podobnie jak Bóg nas testuje. Bóg nas od początku testuje. Sorry, ale tak jest. Dał, nawet w ogrodzie dał drzewo, jedno drzewo testu. Czy będziemy w swojej wolności mu wierni? Także Józef robi podobnie. I jego zamiarem, zobaczcie, ale jego zamiar przewyższa osobiste krzywdy, osobiste niesnaski, nienawiść i tak dalej. Jego zamiarem jest pojednanie ze względu na szerszy plan Boży. I to jest chyba duża lekcja dla nas chrześcijan. Słuchajcie, wiele rzeczy złych się może wydarzyć i niektórych rzeczy nie rozumiemy, dlaczego się dzieją rzeczy tak, a nie inaczej w kościołach. Nawet w naszych kościołach są jakieś napięcia, konflikty, są nieporozumienia, są nawet jakieś większe animozje. Pytanie właśnie, czy dalej naszym zamiarem, czy naszym celem jest pojednanie ze względu na szerszy plan Boży. Nie, że to tak nie do końca chodzi o nas, nie? Ten wątek osobisty, nie? Że to nie do końca chodzi o nasze krzywdy, ale chodzi o szerszy plan Boży dla Polski na przykład, dla kościołów, dla nauki reformacji. Tak? To są te wszystkie te rzeczy, musimy wziąć pod uwagę, myśląc globalnie właśnie o konfliktach. Zobaczcie, to jest właśnie dojrzałość tutaj według Józefa, kiedy ludzie potrafią odłożyć na bok te osobiste krzywdy w imię planu Bożego. To nie oznacza, że zapominamy, że przechodzimy nad wszystkim do porządku dziennego. Po prostu, no, zobaczcie, no, Józef też upewnił się, że nastąpiły pewne zmiany w nastawieniu braci, w ich życiu. Także na osobistym poziomie na pewno dobrze jest oczekiwać zmiany nastawienia tego, który zawinił. Ale celem pojednania jest coś więcej niż osobista sprawa. Celem pojednania jest coś więcej niż osobista wygoda, emocjonalna, umysłowa. Jak widzimy, Józef tutaj wyraźnie mówi, że Bóg uczynił to, co uczynił, żeby ocalić większą grupę ludzi. Żeby ocalić rodzinę Jakuba, ale nie tylko to, żeby ocalić cały naród, który miał wyrosnąć z tej rodziny, prawda? Naród, z którego miał przyjść Mesjasz, tak naprawdę, nie? Więc to jest plan Boży, szerszy, nie? O to chodziło, tak? W kontekście tego pojednania. I słuchajcie, Józef naprawdę w swojej postawie jest, myślę, pierwszą taką biblijną postacią, która tak mocno i tak wyraziście uchwyciła prawdę wyrażoną w liście do Rzymian 8:28. Apostoł Paweł mówi, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Pytanie, czy my w to wierzymy, że Bóg współdziała ze wszystkim ku dobremu z tymi, którzy są przez Niego powołani, którzy Boga miłują. Nie chodzi o osobiste sprawy Józefa, ale o ocalenie rodziny. W szerszej perspektywie chodzi też o ocalenie narodu i świata. Także słuchajcie, czasami musimy naprawdę mocno się pozastanawiać, jak to jest z nami. Jeśli cierpisz, podobnie jak Józef, w sposób niezawiniony, to wszystko wskazuje na to, słuchajcie, że Bóg użyje tego zła, można powiedzieć, w twoim życiu osobistym, dla dobra innych. I są naprawdę wspaniałe, wzruszające opowieści o tym, jak, nie wiem, czytałem chociażby o tym, jak jeden z komentatorów, który też komentuje list, komentuje Księgę Rodzaju, opisał o tym, jak jego żona, niepełnosprawna żona, która traciła zdolność poruszania się i mówienia stopniowo przez lata, była tak naprawdę najlepszą służbą Bożą dla niego i dla jego rodziny. Nie? Wydawałoby się takie zło, niezasłużone zło. Dlaczego? Dlaczego ona musiała w ten sposób skończyć, tak? A jednak Bóg użył tego zła dla dobra całej tej rodziny, tak? Także cierpienie wiernego, słuchajcie, niezawinione cierpienie jest służbą dla innych. Jest służbą dla innych. Zobaczcie, co się stało z Jezusem. Co się stało z Jezusem, jeśli chodzi o naszego Pana, który oczywiście jest tym ostatecznym antytypem, można powiedzieć, Józefa. I to, jak mówię antytyp, to nie chodzi o to, że on jest przeciwstawny Józefowi, ale jest tym największym wypełnieniem, tak to się nazywa. Fachowo jest typ, jest w typologii jest typ i antytyp, czyli wypełnienie typu. Co się stało z Jezusem? Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki jeden ważny werset w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, który w oparciu o podobne przekonanie wyraża podobną myśl. Zobaczcie, według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu ten Jezus został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził. Piotr przemawia w dniu do Pięćdziesiątnicy, przemawia do zgromadzonego tłumu Żydów ze wszystkich narodów. Mówi, jakie zło wyrządzili na ziemi, ale co? Ale się okazuje, że to zło, które ludzie wyrządzili, było Bożym planem dla ocalenia całego świata, można powiedzieć, tak? Dla ocalenia całego świata. Także tutaj, w tym źle, można powiedzieć, zaczyna się wszelkie dobro dla ludzi. Wszelkie dobro dla ludzi. I oczywiście zło pozostaje złem. Zło pozostaje złem. Ale Bóg, jeszcze raz Bóg, z tymi, którzy Go kochają, którzy są Mu wierni, współdziała ku dobremu wszystkim. I nie tylko mówię dla nich i dla ich osobistego dobra, ale dla dobra szerszego grona ludzi. Zobaczcie, ciekawe jest właśnie u Łukasza też to, co i tylko u Łukasza się pojawia. Jezus jako wierny prorok Boży mówi jeszcze jedną ciekawą rzecz. Pamiętacie, kiedy jest już na krzyżu, kiedy został już wydany, skazany, kiedy wie, że za chwilę czeka go śmierć, on modli się. To jest u Łukasza właśnie mocno stwierdzony. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy to, co mu wyrządzili, nie było złem? Czy to było pozorne zło? Nie. To było samo zło, tak? To było samo zło. A jednak Jezus w tym momencie, jako prorok, tak jak Józef, stawia przed oczyma świata szerszą perspektywę Bożej historii, szerszą perspektywę Bożego planu. Oczywiście przebaczenie Ojca przyjdzie dla tych, którzy się nawrócą, ale Jezus już, można powiedzieć, już w nadziei tego nawrócenia zaprasza ludzi, aby szukali pojednania, bo chodzi o coś szerszego niż oni sami. Chodzi o sprawę Bożą. I teraz, drodzy, przechodząc jeszcze w drugiej części do Ewangelii Łukasza, do fragmentu, który dzisiaj słyszeliście, myślę, że on się łączy z tym czytaniem z Księgi Rodzaju. Miłość nieprzyjaciół, miłujcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Temu, który cię uderzy w policzek, nadstawi drugi. Wiem, są interpretacje, które starają się to wyjaśnić w kontekście historycznym, żeby nie przeciwstawiać się żołnierzom rzymskim i tak dalej. I to poniekąd jest prawdziwe, ale wydaje mi się, że chodzi, słuchajcie, o coś więcej w tych postawach, że chodzi, bo tutaj ostatecznie jest odniesienie do charakteru Bożego. W 35 wersecie mamy odniesienie do tego, róbcie tak, ponieważ jesteście synami Najwyższego, a On, jak wiecie, jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. Czyli te rzeczy w taki sposób powinniśmy czynić. Dlaczego? Nie dlatego, że taka jest sytuacja historyczna, ale to jest ogólnie taka zasada, ponieważ Bóg ma taki charakter, ponieważ Bóg taki jest. Słuchajcie, jeszcze jedna historia. Też ją przeczytałem w jednym z komentarzy, przygotowując się do tego kazania. Jeśli chodzi o szczodrość w sprawach Królestwa Bożego, bo o tym jest ten fragment. Był taki uczony, nazywał się David Flusser, był uczonym na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, był Żydem, ortodoksyjnym Żydem. Gdzieś tam, jak był młody, w swoim życiu spotkał pastora, od którego usłyszał o Jezusie, i w zasadzie jego całe to naukowe życie było poświęcone badaniu historii związanych z Jezusem. Ciekawe jest to, że niektórzy w ogóle uczeni, były zgrzyty między nim a innymi uczonymi. No wiecie, Żyd, który zajmuje się Jezusem, i niektórzy go nie lubili ze względu na jego podejście. I kiedyś jeden z najlepszych studentów Flussera pojechał na inny uniwersytet studiować pod innym profesorem. I ten profesor ocenił go bardzo źle, w sensie dał mu bardzo marną ocenę. Bo był powiązany z Flusserem. Nic innego, że tak powiem, nie, obiektywnie nie było, nie było wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o tą ocenę. I po iluś latach wyobraźcie sobie, że sytuacja się odwróciła, że student tego innego profesora przyjechał, żeby studiować pod Flusserem do Jerozolimy. Nie był zbyt utalentowany. Flusser jednak nalegał, słuchajcie, nalegał wobec tam grona pedagogicznego, żeby postawić mu ocenę bardzo dobrą. I jego asystent się bardzo oburzył. I wtedy Flusser powiedział taką rzecz. Nauczyłem się tego od Jezusa. Ciekawa rzecz, nie? Że wyciągnął taką zasadę na podstawie, można powiedzieć, podobnych fragmentów jak ten z Łukasza. A zasada jest taka, słuchajcie, chodzi poniekąd w naszym chrześcijańskim życiu o absurdalną wręcz hojność. O absurdalną wręcz hojność. I o której naucza tutaj Jezus. Słuchajcie, jeśli byście mieli pomyśleć, jaka jest najlepsza rzecz, którą mogłabyś uczynić najgorszej osobie, jaką znasz? Nie wiem, czy znacie takie osoby. Ale wiecie, są ludzie, którzy wam dali w kość, jacyś wredni, sąsiedzi czasami, jacyś wredni ludzie na waszej drodze. Jaka jest najlepsza rzecz, którą mógłbyś uczynić na właśnie dla tej najgorszej osoby? I Jezus mówi, idź i uczyń to. Idź i uczyń to. Okaż im hojność zamiast nienawiści, tak? No o to chodzi, zobaczcie. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw drugi. Kto ci zabiera płaszcz, suknię i odmawiaj. Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Tak? Grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale wy miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze trzęcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Tak? To jest ten kierunek, słuchajcie, chrześcijańskiego życia, tak? Okaż miłosierdzie, okaż hojność zamiast nienawiści, zamiast zemsty. Nie? To widzimy w przypadku Józefa. Także tutaj argument Jezusa u Łukasza jest taki. Jesteście synami Najwyższego. On jest dobrotliwy. On jest dobrotliwy dla niewdzięcznych i dla złych. Nie tylko dla swoich umiłowanych synów, tak? Bądźcie miłosierni. Ojciec wasz jest miłosierny. Także słuchajcie, w jakimś sensie w chrześcijańskim życiu, i to jest ta trudniejsza rzecz, duchowa rzecz, chodzi o zachowanie wdzięcznego ducha wobec wszystkiego, czym otoczenie może nas zarzucić. A wiecie, że czasami nie jest prosto, tak? Zdarzają się czasami, mamy takie pasma jakichś wyzwań, chorób, jakichś problemów właśnie z ludźmi, tak? I właśnie, czy jesteśmy w stanie, zbliżając się do Boga, modląc się, przebywając w otoczeniu Jego wiernych, zachować tego wdzięcznego ducha wobec wszystkiego, czym otoczenie może nas zarzucić. Zobaczcie, Bóg jest radosny, hojny, miłosierny. Jacy powinni być Jego synowie, jak myślicie? Oczywiście problem polega na tym, że często przez długi czas chrześcijaństwo pokazywało inny obraz Boga przez wieki. Obraz Boga ponurego, obraz Boga chytrego, jeśli chodzi o dobre dary, tak, i o pieniądze. To jest Bóg, który jest chytry. Bóg, który utrudnia życie i stawia przeszkody na drodze do zbawienia. Tak? Często w historii takie obrazy rysowano. Bóg, który tylko chce na wieki wieczne karać ludzi. Bóg, który jest ślepy na krzywdy wyrządzone, słaby. Także słuchajcie, naprawdę nie powinno was poniekąd dziwić, że ludzie odpływają z kościołów historycznych. Nie powinno nas to dziwić, że ludzie już odpłynęli, jeszcze odpływają. I poniekąd, jeśli Kościół nie nawróci się, to taka jest kolej rzeczy po prostu, tak? Bo no, w zetknięciu ze Słowem Bożym widzimy, że Bóg jest Bogiem, który kocha wrogów i pragnie, by się z Nim pojednali. Ciekawe jest też to, że prorok, bo dzisiaj było trochę o prorokach, jest człowiekiem, Józef był prorokiem, Jezus u Łukasza jest prorokiem. Prorok to jest człowiek, który musiał być z definicji współczujący, miłosierny. Prorok, prawdziwy prorok Boży nigdy się nie cieszył z klęski swoich bliźnich. Raczej się z nimi utożsamiał. Izajasz mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg, tak jak moi bracia. Amos mówi, Panie Boże, przebacz, odpuść mnie. Aż w końcu Bóg każe mu zamilknąć, kiedy już postanawia spuścić na nich karę. Ale prorok jest współczującym człowiekiem, a ojciec tego proroka jest w swojej miłości, w swojej hojności ekstrawagancki i rozrzutny, można powiedzieć. Pomyślmy jeszcze raz o Józefie. Kiedy Jezusa uderzono w policzek, zerwano z niego szaty i krzyżowano go, rzekł, Ojcze, przebacz im, tak? Ojcze, przebacz im. Na koniec chciałbym wam przeczytać takie dwa wersety, które myślę też pasują z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, które pasują do życia Józefa, do jego misji, też do życia Jezusa, jego misji. Wszystko, co się stało, tak? Wszystko w Chrystusie jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wszystko to jest przed Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam co? Służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Także niech to będzie takim wyznacznikiem, ta hojność, miłosierdzie Boże, to, że jest dobry, nawet dla tych, którzy są źli, niech to będzie naszym takim drogowskazem w życiu, w patrzeniu na historię naszego życia, tak? Nie tylko ta osobista perspektywa naszego życia, ale przede wszystkim Boża, tak? Historia jest Boża, jak to powiedział Rażduni, historia to jest Boże Słowo, historia to jest Boży plan. Także pamiętajmy, nawet te złe rzeczy współdziałają ku dobremu. Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejsze czytania, za te nauki dotyczące Twojej wielkiej hojności, ale też służby pojednania i łaskawości, którą powinni przejawiać Twoi wierni. Prosimy Cię, spraw, abyśmy ujęli Chrystusa naszymi sercami, abyśmy za Nim się udali, abyśmy tak jak On postępował i my postępowali, wielbiąc Ciebie, abyśmy naśladowali Ciebie, miłosierny Ojcze, który jesteś dobry i hojny i łaskawy dla wszystkich. Amen.